Forum Podlasia w Polskim Radiu Białystok.
Witam Państwa, Lech Pilarski. Dlaczego mogło dojść do upadku Bizon Bialu w Białymstoku? Zajmiemy się także w programie presją płacową. Okazuje się, że i to mierzą naukowcy i notują najwyższy od wielu, wielu lat poziom owego wskaźnika, owej presji. Na koniec o zapowiadanych zmianach w urlopach i zwolnieniach pracowników. O tym rozmawiam z przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych na Podlasiu Eugeniuszem Muszycem. Witam.
Kłaniam się ślicznie, dzień dobry.
Wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniuszem Formajstrem. Witam. Panie Eugeniuszu, słyszy nas pan?
Tak, słyszę. Dobry wieczór państwu. Witam serdecznie.
Oraz członkiem Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Ireneuszem Wiśniewskim.
Dobry wieczór państwu, witam.
To zajmiemy się właśnie owym Bizon Bialem, bo na początku roku rzeczywiście wybuchnęła taka informacja, że może dojść do likwidacji Bizon Bialu tu w Białymstoku. Nie jako firmy na Podlasiu, ale tu tego oddziału w Białymstoku. Jaka jest teraz sytuacja, panie Eugeniuszu?
No, żeby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba by było troszeczkę cofnąć się do historii. 4 lata temu związkowcy zaczęli rozmawiać z zarządem, chcieli po prostu rozmawiać z zarządem o podwyżkach.
Z zarządem firmy.
Oczywiście te rozmowy szły jak po grudzie. Zarząd uchylał się z kociem, bokiem. Praktycznie nie chciał z zarządem rozmawiać, nie chciał z pracownikami rozmawiać, więc przeprowadzili procedurę i odbył się strajk. No więc wówczas przedstawiciele firmy zagrozili, że upadkiem firmy. Co jest zupełnie nie do pomyślenia, żeby coś takiego robić. Nie chcieli w ogóle rozmawiać z tymi ludźmi. Powiem tak, nie chciałbym się wdawać tutaj w merytoryczne szczegóły, prawda, jeżeli chodzi o podwyżki, bo wiadomo,
ale
że to
żeby
jest
postawić kropkę nad i, jeśli chodzi tylko, o stan tylko faktyczny. Momencik. Czy firma upadła, czy nie upadła?
Oczywiście, że firma nie upadła, bo to było takie zastraszanie pracowników, a żeby wywołać na nich presję. Wydaje mi się, że kiedy związkowcy odwołali się do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego o mediację, ażeby w jakiś sposób zacząć negocjować, no to zarząd firmy zdecydował na podpisanie porozumienia ze związkowcami i te rozmowy
otrzymali podwyżki, czy nie?
Nie otrzymali podwyżek, ale rozmowy będą kontynuowane w kwietniu.
Eugeniusz Formajster, a jak z punktu widzenia Solidarności, bo to też wasz związek jest silny w Bizon Bialu?
Znaczy, moim zdaniem, gdyby pracodawca wykazał tyle zaangażowania w negocjacje, co wykazał w różnego rodzaju działania wokół tej sytuacji, czyli jakieś tam podejścia do likwidacji, powywołanie spółek w grudniu, później próba likwidacji ich w styczniu i tak dalej, i wykazał też odrobinę dobrej woli, ja sądzę, że w styczniu związki zawodowe porozumiałyby się z zarządem na temat podwyżek płac, nie byłoby strajku, nie byłoby tej całej nerwowej sytuacji, po prostu zakład by nadal normalnie pracował, ale tej dobrej woli wyraźnie zabrakło. Trzeba zauważyć, że pracodawca nadużył bardzo wyraźnie prawa, bo próbował wprowadzić lockout, który w Polsce jest niedopuszczalny, bo Polska nie ratyfikowała odpowiedniej dyrektywy Unii Europejskiej. W związku z tym w Polsce takie działanie jest niemożliwe i też naruszył artykuł 8 Kodeksu Pracy, który wyraźnie mówi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego. A tutaj w momencie, kiedy był spór zbiorowy, no to nie występuje się wtedy z pismem w trybie innej ustawy, w trybie ustawy o rozwiązywaniu stosunków pracy z przyczyn nieleżących po stronie pracowników. Także tutaj naprawdę pracodawca nie wykazał się, mówiąc tak po robotniczemu. I trzeba też zauważyć jedną taką zasadniczą rzecz, że żyjemy w Polsce, w państwie demokratycznym, w kraju Unii Europejskiej, a próbuje się prowadzić pewne działania, na które przypisuje się bardziej pewnym, mówiąc kolokwialnie, republikom bananowym, a nie, a nie państwu z takim porządkiem prawnym jak Polska. Ale niestety no, takie działania również mają miejsce, z czego my akurat nie jesteśmy całkowicie szczęśliwi, a na pewno nie pracownicy. Pracownicy uczciwie pracują w tej firmie, pomnażają majątek pracodawcy i pracodawca ma obowiązek usiąść do stołu w normalnej, dobrej atmosferze, prowadzić negocjacje, a że one nie są łatwe, że bardzo często rozmijają się żądania pracowników, być może nawet z możliwościami pracodawcy czy z chęciami pracodawcy, no to jest, że tak powiem, chleb poprzedni negocjacji. Prowadzimy je w swoich zakładach co roku. Zaczynamy od pewnego sporu, później poprzez normalne, dosyć długie często negocjacje dochodzimy do porozumienia i tak powinno być tutaj, a nie sytuacja, która miała miejsce.
A jaka będzie przyszłość w pana opinii?
Ja sądzę, że dzięki pracownikom, rozsądkowi tych pracowników, ich fachowości, mądrości, również odpowiedniemu, odpowiedzialnemu podejściu organizacji związkowych i przy odrobinie dobrej chęci pracodawcy, to ja widzę dobrą przyszłość tej firmy.
Ireneusz Wiśniewski.
Proszę państwa, no cóż można tu jeszcze dodać do tego, co panowie przewodniczący powiedzieli. Sytuacja nabrzmiała, stała się dosyć poważna. Doprowadzono wprost do sytuacji, w której pracownicy powzięli wiadomość od pracodawcy, że jeżeli nie osiągną porozumienia, to będzie po prostu zlikwidowany cały wydział. Dotyczyło to tam bodajże 54 pracowników z możliwością rozszerzenia na 85 jeszcze osób. Więc no w takiej atmosferze prowadzenie, czy to jest jeszcze dialog, trudno to chyba nazwać dialogiem na miarę dzisiejszych czasów.
No ale to jest taki wyraźny sygnał, że być może będziemy mieli do czynienia z coraz większą liczbą tego rodzaju sporów, ze względu na to, że koszty poszły szalenie w górę.
Ależ oczywiście.
Pracownicy, i tutaj przechodzimy do owej presji na wzrost płac, prawie 40% firm szacuje, że będą musieli podnieść pracę,
ale bo panie redaktorze,
oczekują tego.
Oczywista sprawa, to jest chyba zrozumiałe. No nie możemy pozwolić również na to, żeby w okresie szczególnie ciężkim, czyli i COVID-19, tej pandemii, pracownicy nasi tracili swoje uposażenia dotychczasowe, żeby się zbliżali, no powiem uczciwie, przynajmniej duże grupy pracowników w tej chwili w firmach do płacy minimalnej. Kiedyś płaca minimalna była taką barierą, którą osiągało bardzo niewielu pracowników. Dzisiaj staje się to prawie że standard.
No nie, czyli jest taką średnią
płacą. Taką średnią płacą staje się płaca minimalna, dokładnie. Natomiast tutaj może jeszcze uzupełnię, przynajmniej z tych informacji, co ja mam, to od stycznia zarząd obiecał pewną podwyżkę dla załogi. Natomiast podjęcie dalszych negocjacji, bo nie wyczerpuje to oczywiście oczekiwań pracowników i związków zawodowych, które działają w ich imieniu, dalsze rozmowy mają się odbywać w kwietniu bieżącego roku.
No i właśnie, co z ową presją płacową, bo jednak z inflacją mamy do czynienia, wzrost cen surowców i tym podobne. W związku z tym no, pracownicy zaczynają się domagać podwyżek. No bo życie kosztuje. No
i słusznie, że się zaczynają domagać podwyżek. Tylko
no ale to powtórzę pytanie, czy to nie będzie powodowało, że będziemy mieli do czynienia z takimi sytuacjami jak z Bizon Bialem?
Podejrzewam, że będziemy mieli wszystko. Nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Na pewno presja pracowników będzie, ale proszę zauważyć jedną sprawę, że różni pracownicy będą różnie naciskać. Będą grupy zawodowe takie, jak chociażby powiedzmy, czy transport, czy firmy kurierskie, prawda?
Lekarze.
Czy lekarze i tak dalej, którzy po prostu będą mieli około 20% podwyżki, czy tam 30% podwyżki, ale powiedzmy sobie szczerze, że będą również i ci biedniejsi, słabo wykształceni, gdzie po prostu tych pracowników jest w nadmiarze, więc trudno im będzie przekroczyć, podejrzewam, 10% inflacji, a teraz no, o takiej podwyżce możemy tylko mówić. No, mamy tutaj do czynienia z Polskim Ładem, widzimy co się dzieje, firmy uciekają bądź do Czechosłowacji, bądź do Niemiec. Drożeje wszystko, więc żyjemy w jakimś takim matriksie w tej chwili. Nie wiemy, co się wydarzy. Powiem tak, no nie jestem wróżką z Częstochowy, nie chciałbym tutaj wyrokować, co będzie, bo jedna chociażby sytuacja, konflikt na Ukrainie może przekreślić również wszystko, więc tak dokładnie trudno jest cokolwiek powiedzieć, ale są branże takie, które wymuszą podwyżki, są branże takie, gdzie pracodawcy sami zaoferują większe pieniądze dla pracowników, no ale i będą takie branże, że pracownicy będą pracowali za minimum, ponieważ nie będą mogli liczyć na podwyżki. Ale chciałem powiedzieć jeszcze, po to są właśnie związki zawodowe, po to jesteśmy, udowodniliśmy to wielokrotnie, że można na nas liczyć, że stajemy w obronie pracowników, a takie sytuacje będą się zdarzały. No, niedawno była taka sytuacja chociażby w firmie, daleko co prawda od nas, ale w Autosanie, prawda, gdzie robotnicy również żądają podwyżek, a zarząd firmy lekceważy, nie chce z nimi rozmawiać. Po prostu no, to, co Jenek Formajser powiedział, no, że czasami się chyba w głowie poprzewracało tym wszystkim zarządzającym, bo chyba nie wiedzą, skąd im nogi wyrastają. Dlaczego oni się tam wzięli? Nie chcę już tutaj, mało czasu jest mówić o tym, ale większy szacunek dla tych robotników się należy. Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ci ludzie chcą rozmawiać, a z nimi nie chce się usiąść do stołu, żeby rozmawiać. Do tanga trzeba dwojga, żeby porozmawiać. Tylko jakieś inwektywy, że żądają nie wiadomo czego, obraża się tych ludzi, a to są ludzie wykształceni, mają swoją godność i uważam nie tędy droga.
Niezależnie od wykształcenia.
Dokładnie.
Panie Eugeniuszu, to pytanie do pana Formajstra. Jak u was w przedsiębiorstwie, bo pan pracuje w dużej firmie, czy już ta presja płacowa jest wyczuwalna? Czy rozmawiacie z szefostwem firmy o podwyżkach?
Tak, my co roku rozmawiamy o podwyżkach i być może dlatego właśnie w normalnych negocjacjach potrafimy co roku tę podwyżkę z pracodawcą uzgodnić. Natomiast pan mówi o presji płacowej. No, presja płacowa wynika z tego, że polska gospodarka startowała z takiego poziomu, a nie innego. W latach 90. hulał tak zwany liberalizm, czy rób ta, co chce ta. I wtedy po prostu płace pracowników, pracownik się nie liczył, płace się nie liczyły, liczyło się wiele innych.
Chodziło o to, żeby ciąć koszty i przede wszystkim zabierano ludziom.
Tylko ciąć koszty, ja bym powiedział bardziej, że czy w wyniku cięcia kosztów budowało się fortuny. I wtedy oczywiście było duże bezrobocie, celowo to bezrobocie było utrzymywane po to, żeby zawsze można było powiedzieć czy związkom, czy pracownikom, że za bramą stoi stój, także uważaj, nie wychylaj się, prawda, nie żądaj podwyżki, bo tutaj przyjdzie na twoje miejsce ktoś inny do pracy. Ja przypominam, że w 2014 roku naukowcy to opracowali, że w Polsce średnia płaca jest w stosunku do wzrostu wydajności pracy zaniżona o 1000 zł w tamtym czasie. A z czego to wynikało? No wynikało to z tego, że przecież pamiętamy tak słynne mrożenia gospodarki, mrożenia płac, gdzie były całe lata bez podwyżek i w związku z tym ta presja płacowa w końcu kiedyś ta sytuacja społeczna po prostu tak nabrzmiała, że ta presja płacowa oczywiście znacząco wzrosła. Dziś mamy rynek pracownika, a nie tylko pracodawcy i wiadomo, że pracodawcy są zmuszeni do tego, żeby podnosić wynagrodzenia, bo w inny sposób nie pozyskają pracowników. Czyli tutaj, jeżeli my dojdziemy
do... No ale czy to nie pogorszy sytuacji gospodarczej, bo no, płaca będzie mocno wyprzedzała wydajność, w związku z tym zarobki właścicieli firm, zarobki przedsiębiorstw będą, czy efekty gospodarcze będą niższe, no to może przewrócić tę naszą dobrą na razie sytuację.
Ale ta płaca, koszty pracownicze często w kosztach funkcjonowania firmy nie przekraczają 10%, także panie redaktorze, mamy gdzie indziej poszukać tych oszczędności, a dzisiaj, kiedy na przykład ceny produktów takich jak, przynajmniej w moim przemyśle, jak chemia czy drewno, tak poszły do góry, że te koszty płacowe jeszcze bardziej spadły. Także to nie jest tak, że tutaj koszty są płac największym problemem. Dziś jednym z największych problemów jest kwestia cen energii, tak zwane pakiety
klimatyczne. Surowca i tak dalej.
Tak. Różnego rodzaju wymysły programów różnych w Unii, niestety w Unii Europejskiej, gdzie urzędnicy bez oderwania się całkowicie od rzeczywistości, podejmują jakieś decyzje, zmuszają kraje do przyjmowania takich czy innych rozwiązań. Te kraje, tak jak Polska, nie są do tego przygotowane. Dzisiaj jeden z największych wzrost kosztów produkcji to są ceny energii, a my doskonale wiemy, z czego te ceny energii wyglądają. Dlaczego te ceny energii tak rosną? No rosną dlatego, że mamy, przecież musimy płacić za zezwolenia na tak zwane certyfikaty.
Poza tym polska gospodarka była dosyć i jest nadal energochłonna, czyli namawialibyśmy, panie Ireneuszu, pracodawców, żeby najpierw poszukali ewentualnych zysków, zwiększania swoich dochodów w doskonaleniu produkcji, redukcji tych kosztów materiałowych, energetycznych.
Panie redaktorze, tutaj mój przedmówca Gienek Formeister poruszył temat cen energii elektrycznej. To jest akurat temat, w którym ja się na co dzień poruszam zawodowo. Nawet nie próbuję tego tematu dzisiaj zaczepiać, bo bym panu pewnie zajął do końca już tą audycję. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle. Rzeczywiście jesteśmy w tej chwili uwikłani energetyczno w tak złożony system kosztowy. Chodzi oczywiście głównie o CO2. Że my w energetyce nie widzimy, jak to się mówi, tej świetlanej przyszłości. Trwają liczne rozmowy, trwają negocjacje, trwają rozmowy, jak w ogóle ma polska energetyka wyglądać. Nie jest to niestety tak proste, że da się zahamować wzrost cen energii, niestety. Jest to pewnego rodzaju automat, który zaczyna niestety funkcjonować, no i prawdopodobnie może doprowadzić do tego, że ceny energii jeszcze drastycznie będą wzrastały. Oczywiście tu od razu wyjaśniam i objaśniam, że nie pociąga to za sobą wzrostu wynagrodzeń pracowników tej branży i to jest rzecz zgoła dziwna. No ale jak ja zawsze mówię, proszę państwa, naprawdę chciałbym doczekać czasów, kiedy przynajmniej raz do roku pracodawca wezwie związki zawodowe i nas zapyta, panowie związkowcy, czy wy o czymś żeście nie zapomnieli? Koniec roku lub początek roku się zbliża. O czym, panie prezesie? No podwyżki wam trzeba jakieś dać. Nie ma czegoś takiego. Wszystkie wzrosty wynagrodzeń, proszę państwa, są zaczynane, rozpoczynane wymuszane. Te procesy. Tak, w efekcie, no na przykładzie nawet Bizon Bialu widać, no są związki często stawiane pod ścianą, czyli wyciągnięcie dla pracowników tych naprawdę niewielkich pieniędzy wzbudza relatywnie no, duży z naszej strony wysiłek.
No ale aż mi język świerzbi, żeby powiedzieć, panie redaktorze, o jednej rzeczy. Tu koledzy mówią tak górnolotnie, fajnie, wszystko się na to zgadzam, ale proszę zauważyć jedną sprawę. Nie dotyczy to chyba jednej grupy, posłów, prawda? Jaka jest wydajność pracy i tak dalej. Świadczy chociażby teraz ten fakt, że wszyscy czekają na to, żeby otrzymać jakieś tam wynagrodzenie, a posłowie raz, ciach, dwa dni znaleźli się księgowość kreatywna, już zostały im pieniądze zwrócone. No, szanowni państwo, no chyba nie tędy droga. Widzimy, co się dzieje w gospodarce, widzimy, w jaki sposób koniec z końcem ludzie nie są w stanie wywiązać. A tutaj raptem ta grupa, która jest bardzo dobrze usytuowana, dostała w tej chwili podwyżki i nawet nie czekali na chyba 2-3 dni, prawda, i zostały im pieniądze zwrócone.
Można, Eugeniuszu, by zażartować, że jest to grupa, która zupełnie oderwała się od rzeczywistości narodu.
Dokładnie tak.
To jaka przyszłość w tym zakresie? Eugeniusz Formeister.
Jeśli mówimy o gospodarce, o wynagrodzeniach, przyszłość powinna być dobra. Zawsze trzeba być optymistą, ale optymistą można być wtedy, kiedy cały kraj, wszyscy politycy, nawet ci posłowie, tak, którzy tak czy inaczej są określani, a jeżeli wszyscy pracują na rzecz ojczyzny, na rzecz kraju, który reprezentują, obywateli, to wtedy jest szansa na to, żeby cokolwiek zrobić. Natomiast przy tym, jeżeli połowa Polski chce, a druga połowa Polski podstawia nogę, no to niestety mogą być problemy. Ale ja jednak jestem optymistą, wierzę w ludzi, wierzę w naukowców, wierzę w fachowców, wierzę w pracowników, organizacje związkowe. Wiem, że da się pewne rzeczy wypracować w dialogu, i ta gospodarka polska będzie na fali wzrostowej, będą na tej fali wzrostowej również wynagrodzenia pracowników i będziemy powoli dochodzić chcielibyśmy, żeby szybciej, ale sądzę, że jednak to powoli będziemy dochodzić do pewnych poziomów płacowych, które nas będą stawiały w relacji do płac europejskich korzystniej niż dzisiaj. Też musimy pamiętać, że polska gospodarka również musi się zmieniać. My nie możemy być pewną montownią fabrykami zbijania skrzynek, wykonywania najprostszych prac, tylko nasza gospodarka musi mieć pewną wartość dodaną, wejść na jedną półkę wyżej, mówiąc tak obrazowo, technologicznie, i za tym pójdzie i rozwój, i wynagrodzenia, i siła tej gospodarki. Jeśli tak nie będzie, jeśli nadal będziemy tylko rezerwuarem siły roboczej i wykonawcą, ślepym wykonawcą pewnych zaleceń urzędników z Brukseli, to dobrze nie będzie. Ale ja wierzę jednak, że Polacy potrafią i będziemy zmierzać w dobrym kierunku.
Będziemy się tej sytuacji przyglądali. A na koniec proponuję, byśmy przeszli do zapowiedzi związanych ze zmianami w urlopach i ze zmianami, jeśli chodzi o zwolnienia pracowników. Co tutaj? Jakie tu są propozycje? Jakie są opinie związków zawodowych?
No to tutaj pozdrawiam serdecznie Eugeniusza Forwarstera. I chciałem powiedzieć, że no, dzięki tym urzędnikom z Unii Europejskiej to wchodzą właśnie dyrektywy Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej dotyczące właśnie tych zmian, i chwała Bogu, prawda, bo one będą korzystne, więc można najkrócej to by było streścić: praca, życie, równowaga, a więc one będą korzystne dla pracowników, więc krótko i na temat mówiąc, bo tam dużo jest spraw w tej dyrektywie, więc może tak pokrótce. Jeżeli chodzi o urlopy, no to oczywiście będzie tak zwany urlop rodzicielski. 32 tygodnie będzie kobieta po urodzeniu pierwszego dziecka, prawda? No i taka nowość, 9 tygodni tatuś będzie mógł sobie wziąć taki urlop. Tylko że problem jest tego rodzaju, że jeżeli tatuś nie zechce wziąć tego urlopu, no to ten urlop nie będzie mógł przejść na mamusię i po prostu trzeba z takiego urlopu będzie zrezygnować. Będzie również urlop opiekuńczy. To będzie 5 dni. Przysługiwało na babcie, dziadka, kto jest tam w rodzinie,
kto prawda? Wymaga doglądania
w domu. Dokładnie, tylko trzeba od razu powiedzieć, że ten urlop będzie niepłatny. Dalej będzie 10 dni urlopu ojcowskiego będzie wprowadzone. No i jeszcze jest coś takiego, będzie to mi się generalnie podoba. Siła wyższa, prawda? No to co to jest siła wyższa? No to powiedzmy no,
to było na żądanie.
To może na żądanie, teraz może na jakąś chorobę i tak dalej. Także siła wyższa, dwa dni. Ale jeszcze bardzo ważne zmiany, o których trzeba sobie powiedzieć, bo teraz u nas są takie umowy próbne, prawda? Na okres próbny. A tutaj pracodawca będzie musiał wyspowiadać się dla pracownika, dlaczego, czy jest szansa na przedłużenie takiej umowy, czy jest szansa na zawarcie jeszcze przedłużenie tej umowy.
Czyli to na są czas określony zawarcie.
Dokładnie.
Ja myślę, być może kolega Eugeniusz musi czekać na rozporządzenia z Brukseli, tak. Natomiast Solidarność od dawna tego typu postulowała tego typu rozwiązania, więc naprawdę nie trzeba czekać na dyrektywę Unii Europejskiej.
No to dlaczego nie zostało to wprowadzone?
Umowy na czas określony.
Ale ja się zgadzam z tym, Dienku, tylko dlaczego to nie zostało wprowadzone? Teraz Unia Europejska narzuciła nam to, że musi to być wprowadzone w drugim kwartale tego roku i nie ma bata, musi być wprowadzone. Ja to rozumiem, kochani, że Solidarność o tym mówiła, to znaczy i OPZZ o tym mówił, i Forum do tego. To nie to, że tylko Solidarność mówiła, wszystkie związki o tym mówiły, tylko że generalnie nas po prostu ignorowali, nie słuchali.
No,
to dlatego
Unia
mówię, a teraz jak Unia zmusiła, no to będą te rozwiązania wprowadzone. One będą korzystne dla pracowników, bo
panowie,
te rozwiązania
musimy postawić
będą
już kropkę, bo czas mija.
Szkoda.
Tylko jedno zdanie. Czekamy jeszcze na emerytury stażowe i nie czekajmy, aż nam Unia nakaże je wprowadzić.
Dziękuję pięknie za spotkanie. Dzisiaj rozmawiałem z przewodniczącym Federacji Związków Zawodowych na Podlasiu Eugeniuszem Muszycem.
Pozdrawiam serdecznie, dziękuję bardzo.
Wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Eugeniuszem Formajstrem.
Dziękuję, dobrego wieczoru życzę.
Oraz członkiem Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Ireneuszem Wiśniewskim.
Dziękuję, dużo spokoju Państwu wszystkim.
Lech Pilarski, do usłyszenia.